Wydawnictwo Księży Młyn prezentuje książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi. Czyta Anna Kulik.
Spluwaczki i automaty do gum hygienicznych. Wszy w skołtunionych włosach, zęby niemyte latami, kąpiel, góra raz na tydzień. W jednej bali z wodą, w której kąpali się rodzice i ich potomstwo. Takie były standardy higieniczne łodzian po I wojnie światowej. Na wyposażeniu większości mieszkań znajdowały się tak zwane zestawy kąpielowe, czyli porcelanowe albo blaszane miski ustawione na specjalnych stołkach i takie same dzbanki wypełnione wodą. W większości łodzian wystarczało obmycie twarzy i rąk w misce z zimną wodą. Przez wiele lat uważano bowiem, że tylko zimna woda jest zdrowa dla ciała i tylko ona może zapewnić przytomne myślenie. Dużo powszechniejsze były kąpiele powietrzne, ogólnodostępne i bezpłatne. Wystarczyło otworzyć na oścież okno, rozebrać się do połowy i głęboko oddychać. W 1939 roku zaledwie w co dziesiątym gospodarstwie domowym w Łodzi były łazienki. Solidnie myto się raz w tygodniu lub rzadziej. Dziś, gdy mamy dobę łatwo dostępnych mydeł, płynów do kąpieli i powszechności prysznica, trudno sobie wyobrazić, że w jednej wodzie kąpała się cała rodzina – dzieci, matka i ojciec. Z tym, że pierwszeństwo do korzystania z bali wypełnionej ciepłą wodą miał ten ostatni. Po nim zwykle myła się żona, a na końcu szorowano myjkami pociechy. Jedynie niemowlęta były kąpane w oddzielnych naczyniach. Do kąpieli bardzo oszczędnie używano mydła. To właśnie nim myto włosy. Młode dziewczęta i panie, które nosiły długie włosy, myły je najwyżej raz w miesiącu i dla łatwiejszego rozczesywania płukały w occie. Władze walczyły z wszechobecnym brudem i starały się ułatwić łodzianom dostęp do kąpieli. Dlatego w 1922 roku zdecydowano o budowie zakładów kąpielowych. Zanim oddano je do użytku, łódzki magistrat refundował kąpiele w prywatnych łaźniach. Jedna z nich mieściła się obok gimnazjum przy ulicy Pańskiej 115, obecnie Żeromskiego. Budynek jednej z pierwszych miejskich łaźni zaprojektował Wiesław Lisowski. Wzniesiono go u zbiegu ulic Wodnej i Nawrot. Był wyposażony w urządzenia do kąpieli parowych, basen i wygodne szatnie. Z ogólnodostępnych łaźni nie korzystali Żydzi. Odwiedzali oni mykwy przy ulicach Gdańskiej i Pomorskiej. Z uwagi na zasady koszerności musiały one mieć dostęp do bieżącej wody, dlatego urządzano je w sąsiedztwie rzek. W publicznych łaźniach można było nie tylko zażyć kąpieli, ale także ogolić się i ostrzyć. Tam też diagnozowano choroby skóry, między innymi niezwykle dokuczliwy i częsty w dwudziestoleciu międzywojennym świerzb. W 1936 roku aż 4,5 tysiąca łodzian poddało się kuracji w zakładzie leczenia świerzbu, zaś w łaźniach wykonano 92 tysiące otwrzeń. Choć miasto cieszyło się sławą bawełnianego Eldorado i kwitł przemysł, ponad 70% łodzian żyło w ubóstwie. Właśnie to popychało wiele kobiet do uprawiania nierządu. A że warunki sanitarne były fatalne, przeżyły się choroby weneryczne. W latach 30. XX wieku w męskich toaletach, w eleganckich cukierniach i restauracjach pojawiły się automaty do gum hygienicznych, czyli maszyny, które po wrzuceniu 50 groszy wydawały dwie prezerwatywy. Należały do spółki Wygoda, którą założyli Nachem Trachman z Katowic i Szaja Libicki z Łodzi. Zanim się pojawiły, lekarze mieli pełne ręce roboty z kurowaniem zarażonych chorobami wenerycznymi. Było ich tak wielu, że w 1915 roku Niemcy okupujący miasto nakazali utworzenie pod Łodzią specjalnego szpitala, w którym umieszczono ponad 650 prostytutek. Odizolowano je, żeby ograniczyć plagę zarażeń wenerą w mieście. Zakład funkcjonował przez 8 miesięcy. Niedożywienie i niski poziom higieny sprzyjały szerzeniu się innych chorób. Z powodu fatalnej diety wielu łodzian cierpiało na schorzenia układu pokarmowego. A że nie stać ich było na wezwanie lekarza, powszechnie korzystali z usług zielarzy, a ci nie zawsze byli uczciwi. Świadczy o tym przykład Antoniny Szpanerskiej, zielarki zamieszkałej na łódzkich Bałutach. Pazernej kobiecie szybko znudziło się zbieranie i preparowanie ziół. Zaczęła więc ordynować swoim pacjentom siano. Sprawę wykryto, a kobietę skazano na pół roku więzienia. Aferę opisała Ilustrowana Republika w sierpniu 1934 roku. Znacznie poważniejszy problem był z chorymi na gruźlicę. Z danych rocznika statystycznego Łodzi z 1920 roku wynika, że w 1909 roku śmiertelność z powodu gruźlicy w mieście wynosiła aż 38,9%, co oznacza, że przekraczała europejski poziom niemal trzykrotnie. Podczas okupacji niemieckiej liczba zgonów z powodu suchot wzrosła zastraszająco. Najgorszy był 1917 rok, kiedy spośród 10 tysięcy zarażonych zmarło aż 93%. W mieście szerzyły się także inne choroby zakaźne, takie jak czerwonka i tyfus plamisty. Na początku 1918 roku łódzki magistrat powołał przy Wydziale Zdrowia Publicznego sekcję do walki z gruźlicą. 1 maja 1918 roku została ona otwarta przy ulicy Narutowicza 30. Codzienną profilaktyką antygruźliczą był zakaz plucia na trotuary i ustawianie licznych spluwaczek. Przede wszystkim w placówkach służby zdrowia, urzędach, szkołach i sądach. W PRL opowiadano, że amatorem spluwania był Wiesław Gomułka, a spluwaczki stały w wielu urzędach aż do lat 60. Sporadycznie można było je spotkać jeszcze za rządów generała Jaruzelskiego.
Książkę Anny Kulik i Jacka Perzyńskiego Sekrety Łodzi czytała Anna Kulik.